Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Syrena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Mamy ciszę wyborczą, ale brak możliwości rozmowy o niedzielnych wyborach mogą Państwo sobie zrekompensować rozmową o wyborach w świecie musicalu, znacznie ważniejszych niż jakieś tam parlamenty. Już za tydzień, 16 czerwca, odbędzie się 77. Gala Nagród Tony, najważniejszych nagród amerykańskiej branży teatralnej, teatralnych Oscarów. Gala odbędzie się w Teatrze Davida H. Kocha w Lincoln Center, oczywiście w Nowym Jorku. Oczywiście, bo tak było od zawsze. Zresztą nawet nie może być inaczej. Technicznie rzecz biorąc, Tony nie są nagrodą całego amerykańskiego przemysłu teatralnego, ale nagrodą teatrów broadwayowskich. Przyznawane są przez American Theatre Wing i The Broadway League, a mogą je otrzymać tylko twórcy spektakli wystawianych w 41 nowojorskich broadwayowskich teatrach. Niby mało to sprawiedliwe stwierdzić, że nagrody dla teatrów broadwayowskich to nagrody dla amerykańskiego teatru w ogóle. Ale tak trochę w Ameryce jest, że między Broadwayem a teatrem amerykańskim stawia się znak równości. O historii Tony opowiadałem już rok temu w odcinku podcastu z maja. Więc może dzisiaj tylko parę podstawowych faktów. Oficjalna nazwa nagrody to Antoinette Perry Award for Excellence in Broadway Theatre, czyli nagroda za wybitne osiągnięcia w teatrze broadwayowskim imienia Antoinette Perry. Antoinette Tony Perry była aktorką, producentką i reżyserką. Współzakładała American Theatre Wing i sekretarzowała tej organizacji. Zmarła w 1946 roku. Producent i reżyser Brock Pemberton postanowił wtedy uczcić ją, wymyślając nagrodę właśnie jej imienia. Wręczono tę nagrodę po raz pierwszy rok później. Nie było wtedy jeszcze żadnej statuetki. Obdarowanie otrzymali po rulonie, zapalniczce i drobiazgu z biżuterii. Ale wkrótce nagroda chwyciła i stała się najważniejszym wyróżnieniem w amerykańskim teatrze. Co dla nas ważne, w większości kategorii nagrody przyznaje się osobno dla teatru nudnego, czyli nieśpiewanego, i ciekawego, czyli śpiewanego. A ściślej dla sztuk teatralnych i musicali. Mówiąc poważniej, to bardzo trafne rozróżnienie. Naprawdę trudno, żeby w jednej kategorii startowali autorzy libretta musicalowego i sztuki teatralnej. Albo aktorzy z rolami w musicalu i w dramacie. Wymagania, warsztat, konwencje są tutaj tak różne, że nie da się porównywać osiągnięć poszczególnych artystów. Podobnie ma się zresztą w reżyserii, scenografii czy kostiumach. Moim zdaniem powinni to sobie wziąć do serca organizatorzy polskich nagród teatralnych. Porównywanie spektakli i ról musicalowych z dramatycznymi to naprawdę zrównywanie maratończyków ze sprinterami. Niby i tu i tam bieganie, ale jakoś nikt nie myśli, żeby porównywać czasy na setkę zawodników tych dwóch różnych kategorii. Nagrody Tony to w branży teatralnej coś szczególnego. Coś więcej niż tylko trofeum, które stawiamy sobie na półeczce w salonie, żeby kłuć w oczy mniej uhonorowane koleżanki i kolegów po fachu. To często być albo nie być dla spektaklu. Praca w musicalu w Ameryce to ciągłe balansowanie na krawędzi. Zdobycie roli w nowej produkcji przy ogromnej konkurencji nie jest łatwe. Więc jak się już ją zdobędzie, to dobrze, żeby musical był grany co najmniej przez kilka miesięcy. Przy wielomilionowych kosztach produkcji klęska, klapa jest katastrofą dla wielu. Producentów, teamu realizatorów, wykonawców, dziesiątków czy nawet setek ludzi pracujących wokół przedstawienia. A w Nowym Jorku nie ma litości. Klapa finansowa równa się zamknięciu projektu. Klapę można zrobić na wiele sposobów. Na przykład dostać złe recenzje. O sukces nie jest łatwo. Konkurencja, jak mówiłem, ogromna. Ceny biletów bardzo wysokie, więc liczy się każdy sposób, żeby przekonać widza, by wybrał ten właśnie spektakl. Jednym z najważniejszych kryteriów tego wyboru są właśnie nagrody. W tym najważniejsza – Tony. Spektakl, który otrzymuje tytuł najlepszego musicalu, natychmiast lawinowo zwiększa sprzedaż. W historii Broadwayu zdarzały się przypadki, że brak Tony pogrążał do końca produkcję. Tak było, gdy gigantyczne przedsięwzięcie i przedstawienie Ragtime niespodziewanie przegrało wyścig o Tony z disneyowskim Królem Lwem. Dobiło to produkcję skądinąd bardzo dobrą, tyle że może nieco zbyt ambitną jak na ówczesne amerykańskie gusta. Natomiast twórcy mega ambitnego musicalu Przebudzenie Wiosny czekali na ogłoszenie werdyktu w czasie gali jak na wyrok, skazujący albo uniewinniający. Przebudzenie to rockowy musical osadzony w realiach XIX-wiecznej niemieckiej szkoły, opowiadający o nastoletnim dojrzewaniu, samobójstwie, samotności. Rzecz niełatwa. I tym razem się udało. Producenci byli już przygotowani do pogodzenia się z honorową porażką i zwinięcia spektaklu. Ale kiedy Spring Awakening dostał Tony jako najlepszy musical sezonu, widownia natychmiast się wypełniła i tak już zostało przez kilkaset wieczorów. Bywa też oczywiście, że Tony jest uhonorowaniem oczywistego już sukcesu. Tak było z Hamiltonem, który zresztą otrzymał rekordową liczbę nominacji w historii nagrody, bo aż 16. I wiadomo było, że żaden inny tytuł nie ma z nim szans. Nawet prowadzący wtedy galę James Corden żartobliwie ochrzaniał twórców, że wchodzą na scenie za wcześnie, bo jeszcze nie usłyszeli oficjalnego ogłoszenia werdyktu. Z kolei rekordzistą w liczbie otrzymanych statuetek są producenci, aż 15, ex aequo z Billym Elliotem. Jak będzie w tym roku? Czas przyjrzeć się nominacjom. Przede wszystkim zobaczmy, czego brakuje. Tylko jedna nominacja zaszczyciła największą produkcję mijającego sezonu, Wielkiego Gatsby'ego z Jeremym Jordanem w roli tytułowej. Nominacja bardzo znacząca. Za kostiumy dla Lindy Cho. Znacząca, bo zbiega się zasadniczo z opinią recenzentów. Wielki Gatsby jest chwalony za rozmach, za choreografię, za wizualne oddanie złotej epoki jazzu. I właściwie tyle. Recenzentka New York Timesa Laura Collins-Hugh narzekała, że w tej adaptacji jest za dużo komedii. Według niej autorzy zapomnieli, że F. Scott Fitzgerald pod blichtrem epoki zawarł ziejącą pustkę, że Wielki Gatsby to dzieło przejmujące i bolesne. W recenzji Collins-Hugh pisała nawet, że większe nadzieje na trafną inscenizację wiąże z adaptacją Martyny Majok z teatru w Cambridge w stanie Massachusetts. Martyny Majok. Rodowitej bytomianki. Nominacji do Tony nie otrzymał też Jeremy Jordan, co wygląda na bardzo znaczący psztyczek dla produkcji. Rola jest ogromna, aktor zacny, z dobrym broadwayowskim CV. Przyznam, że myśląc o tych brakach nominacji, mocno poczułem, jak działa Tony. Jeszcze niedawno, planując wyjazd jesienią do Nowego Jorku, myślałem sobie, zobaczę przede wszystkim Wielkiego Gatsby'ego, oprócz tego jeszcze parę rzeczy. Teraz mam duże wątpliwości, czy w ogóle kupować bilet. Ciekawe, że w sumie nie podzielają ich widzowie amerykańscy, bo spektakl idzie przy około 90% frekwencji. Czyli jednak jak się błyszczy migocze, to jest ok. Tylko dwie nominacje dostała kolejna widowiskowa kobyła. Powrót do przyszłości. Przeniesienie spektaklu z londyńskiego West Endu. Roger Bart ma szansę na nagrodę za rolę Doka, no i oczywiście nominacje dostali scenografowie. Oczywiście, bo to typowy spektakl, z którego wychodzi się nucąc dekoracje. 2,5 godziny umiarkowanej nudy, żeby na koniec opadły nam szczęki na widok samochodu unoszącego się w powietrze i śmigającego niczym samolot w przyszłość. Jeśli z kolei mieliśmy nadzieję, że Lempicka będzie broadwayowskim hitem z polskim akcentem, to nominujący do Tony zapewnili nam szybkie otrzeźwienie. Musical dostał tylko 3 nominacje. Dla Eden Espinosi za tytułową rolę, dla Amber Iman za rolę drugoplanową i dla twórców scenografii. Czyli słabiutko. Zresztą broadwayowska historia Lempickiej zdążyła się już skończyć. Po zaledwie 41 spektaklach 19 maja zagrano tytuł w Nowym Jorku po raz ostatni. Co ciekawe, zejście spektaklu z afisza wcale nie dyskwalifikuje go w wyścigu o nagrodę. Może się okazać, że najlepszego musicalu sezonu widzowie już po ogłoszeniu werdyktu po prostu nie zobaczą. Na szczęście w tym roku tak nie będzie, bo nominanci trzymają się dzielnie. Ale w przeszłości bywało różnie. Faworytem jest musical Hell's Kitchen – 13 nominacji, w tym w kategoriach najlepszy musical, najlepsze libretto, najlepsza aktorka w roli głównej i drugoplanowej, najlepszy aktor w roli drugoplanowej, choreografia, reżyseria, orkiestracja, scenografia, kostiumy, światło, dźwięk. Nie jest źle. Reżyser to nasz dobry znajomy, Michael Greif. Reżyser Rent, Next to Normal, If Then i drogiego Iwana Hansena. Greif ma za sobą zresztą pracowity sezon, bo w tym roku na Broadwayu miały miejsce premiery aż 3 wyreżyserowanych przez niego musicali. Days of Wine and Roses, The Notebook i właśnie Hell's Kitchen. Jak Michał Zadara w starych dobrych czasach. Tylko Hell's Kitchen doczekało się nominacji w kategorii najlepsza reżyseria, więc może pośpiech nie do końca popłaca. Hell's Kitchen to jukebox z piosenkami Alicia Keys. Piosenkarka sama jest zaangażowana w jego produkcję. Spektakl to jej fabularyzowana teatralna autobiografia. Opowiada o dorastaniu w Nowym Jorku, w tytułowej dzielnicy Hell's Kitchen. O dorastaniu Ali, dziewczyny żyjącej w otoczeniu muzyki i muzyków. To też historia jej niełatwej relacji z matką. Musical pełnospektaklowej wersji doczekał się najpierw na Off-Broadwayu w Public Theater, jednej z najważniejszych nowojorskich instytucji teatralnych. Tej samej, gdzie rodziły się legendy Hair, A Chorus Line i Hamiltona. Jak zwykle w wypadku dużego sukcesu w public, spektakl został przeniesiony na Broadway. Już na Off-Broadwayu krytycy uznali musical za jeden z najlepszych jukeboxów w historii gatunku. Spektakl ma wszystko, czego potrzeba materiałowi na broadwayowskiego hiciora. Dobrą muzykę, świetną reżyserię i inne teatralne aspekty, fajny, frapujący współczesny temat, no i Nowy Jork w tle. Rolę Ali kreuje w musicalu Malia Joy Moon, niezwykle doceniona przez recenzentów i widzów. Na liście New York Timesa jedna z artystek teatralnych, którym należy bacznie się przyglądać w 2023 roku. Oczywiście nominację do Tony otrzymała i to za swój debiut na Broadwayu. Bardzo świeżą produkcją jest kolejny musical nominowany do Tony w najważniejszej kategorii. Illinois. Spektakl jest inspirowany albumem koncepcyjnym Safjana Stevensa o tym samym tytule. Jego piosenki, jak łatwo się domyślić, łączy stan Illinois. Nawiązują do miejsc, osób i wydarzeń związanych właśnie z tym stanem. Twórcy musicalu wymyślili spajającą je prostą fabułę. Grupa przyjaciół gromadzi się wokół ogniska i opowiada sobie historię o dzieciństwie i dorastaniu. Spektakl ma za sobą peregrynację po różnych teatrach, jako produkcja festiwalowa, jako pozycja w repertuarze teatru regionalnego, jako tytuł na Off-Broadwayu. Na Broadway, duży Broadway, trafił w ostatnim momencie, by załapać się na nominację 24 kwietnia. Schodzi z afisza już w sierpniu, ale trzeba zastrzec, że zgodnie z planem. Bo na Broadway trafił jako tak zwany Limited Run Production. Współtwórcą, współautorem adaptacji i reżyserem jest Justin Peck, tancerz, reżyser i choreograf baletu nowojorskiego, znany nam nieco bliżej jako choreograf filmowej West Side Story w reżyserii Stevena Spielberga oraz filmu Maestro z ubiegłego roku. Peck ma szansę na Tony właśnie jako choreograf Illinois, podobnie jak autor orkiestracji musicalu i reżyser światła. O musicalu The Outsiders, także potencjalnie najlepszym w sezonie, wspominałem już Wam we wrześniu, zapowiadając broadwayowskie nowości w zaczynającym się sezonie. Współtwórcą spektaklu, współautorem scenariusza jest Adam Rapp, starszy brat Antoniego Rappa, pierwszego Marka w Rent. The Outsiders jest adaptacją powieści S.E. Hinton z 1967 roku, opowiadającej o konflikcie dwóch białych gangów w mieście Tuluza w Oklahomie. Młodych ludzi dzieli status społeczny i klasa. Z jednej strony mamy przedstawicieli klasy robotniczej, z drugiej średniej. Autorka, pisząc powieść, była jeszcze nastolatką. Jej dzieło zyskało status kultowy właśnie wśród widzów w jej wieku. W 1983 roku Francis Ford Coppola przerobił powieść na film. Rappa wspomagało w musicalowej adaptacji spore grono twórców, m.in. Jonathan Clay jako kompozytor i tekściarz. Musical był hitem w San Diego, gdzie trzeba było przedłużać zaplanowany set. Na Broadway trafił w kwietniu i radzi sobie znakomicie. Jako opowieść o młodych, zbuntowanych bohaterach w niełatwej sytuacji społecznej jest materiałem na nowy młodzieżowy przebój. Potwierdza to 11 nominacji do Tony. w tym za muzykę, role aktorskie, choreografię, reżyserię i scenografię. Skoro mowa o reżyserii, to rodzinne powiązania twórców ze światem musicalowym nie ograniczają się do rappa. Reżyserka Dania Timor to rodzona bratanica Julie Timor, czyli królowej lwicy. Shayna Taub to musicalowa pasjonatka. Występowała w off-broadwayowskich wersjach Nataszy Piera i Wielkiej Komety 1812 roku jako Księżniczka Maria i w Hadestown jako Los. Ale Taub jest też kompozytorką. W 2022 roku postanowiła zrobić musical o amerykańskich sufrażystkach. Młoda, obiecująca autorka bez wielkiego doświadczenia, mocny, chociaż historyczny temat. Gdzie mogła szukać miejsca, jeżeli nie w public theater? Pierwszą datę premiery trzeba było przesunąć, bo większość obsady chorowała na COVID. Ale kiedy w końcu się udało, to sukces był tak duży, że 3 razy przedłużano planowane sety. Musical opowiada o wydarzeniach historycznych prowadzących do uchwalenia 19. poprawki do amerykańskiej konstytucji w 1920 roku. Tej poprawki, dzięki której kobiety uzyskały prawo do głosowania w wyborach. Shayna Taub napisała scenariusz, teksty piosenek i muzykę do produkcji. No i zagrała główną rolę. Recenzenci pisali, że grzechem byłoby nie przenieść Safs na Broadway. Udało się w kwietniu tego roku. Współproducentką była sama Hillary Clinton, a Taub stała się pierwszą kobietą, która była pełną autorką musicalu na Broadwayu i zagrała w nim główną rolę. Musical bardzo dobrze się sprzedaje i doczekał się nominacji do Tony w najważniejszej kategorii. Jako kobieta orkiestra Taub może otrzymać jeszcze nagrody dla najlepszej librecistki, kompozytorki, a spektakl dla najlepszej reżyserki, aktorki drugoplanowej i kostiumografa. Ostatnią produkcją nominowaną w kategorii najlepszy musical jest Water for Elephants – Woda dla słoni. Opowieść z życia cyrkowców w latach 30. XX wieku. Musical to adaptacja powieści z 2006 roku. Fabuła ujęta jest w klamrę wspomnienia głównego bohatera, dożywającego swoich dni w domu opieki. Wraca pamięcią do dni swojej młodości, kiedy podróżował po Ameryce z cyrkiem braci Benzinich. Jako weterynarzowi zostaje mu powierzone zadanie opieki nad zwierzętami. Cyrk kupił właśnie słonicę i zadanie jej wytresowania zostaje powierzone żonie nadzorcy oraz bohaterowi. Oboje zakochują się w sobie. Spektakl miał premierę 21 maja, czyli już naprawdę w ostatniej chwili i nagroda, szczerze mówiąc, bardzo by mu się przydała. Bo nie wiemy jeszcze wprawdzie, czy będzie najlepszym musicalem mijającego sezonu, ale wiemy, że jest już najdroższym. Produkcja kosztowała aż 25 milionów dolarów. Realizatorzy, którzy zżerają najwięcej kasy, czyli scenograf i kostiumograf, sprawdzili się przynajmniej na tyle, żeby dostać nominację. Podobnie jak reżyserka, choreografowie i librecista. Reszta w rękach głosujących. Wszystkie nominowane spektakle to produkcje ambitne, interesujące, intrygujące i niejednoznaczne. Nie ma w tym roku jakiegoś jednego tytułu wybijającego się zdecydowanie nad pozostałe, faworyta bezapelacyjnego. Hell's Kitchen jest faworytem, ale ma sporą konkurencję. Wszystko zgodnie z wyraźnie rysującą się tendencją, by statuetka wędrowała nie do musicali komercyjnych, opartych wyłącznie na widowisku i łatwych, ale do tych, które wytyczają interesujące kierunki w rozwoju gatunku. Nie ma też w tym roku chyba takich emocji jak wtedy, gdy walczyły ze sobą na przykład Ragtime z Królem Lwem albo gdy Wicked starło się z Alejką Q. Co ciekawe, pojedynek gigantów tym razem przesunął się do kategorii najlepsze wznowienie musicalu. Tutaj emocji będzie znacznie więcej, bo główni konkurenci to nie tylko wielkie nazwiska i sławne inscenizacje, ale też skonfrontowani ze sobą reprezentanci Broadwayu i West Endu. Z jednej strony mamy przeniesioną z Londynu znakomitą, genialną, odświeżającą inscenizację kabaretu w reżyserii Rebeki Frecknell. O tym spektaklu opowiadałem kilkakrotnie w podcaście, dość więc wspomnieć, że to produkcja mocno w duchu immersive theater, z widzami posadzonymi w charakterze klientów kabaretu Kit Kat. Postaci zostały tu obmyślane na nowo, zwiększył się ich dramatyzm, pewna straceńczość. Przedstawienie to jest psychologicznie, dla mnie przynajmniej, bardzo brutalne. Ale musi pokonać groźnego przeciwnika w postaci wznowienia Merrily We Roll Along Stevena Sondheima, wielkiego obecnie hitu, granego od września ubiegłego roku. Tutaj błyszczą w obsadzie największe gwiazdy nie tylko Broadwayu i teatru, ale w ogóle największe. Jonathan Groff gra Franklina Shepharda, za co oczywiście został nominowany do Tony. Natomiast drugoplanową rolę Charlie'a Kringasa kreuje sam Harry Potter, to znaczy Daniel Radcliffe. I on został nominowany do nagrody. Wydawałoby się, że takie dwa giganty porządkują już scenę walki i zamieniają ją w pojedynek w tej kategorii. A tu jeszcze czają się w musical Gutenberg Josh Gad i Andrew Runners, czyli pierwsi elderowie Cunningham i Price z Księgi Mormona. A bez szans nie jest też wznowienie jednego z najdziwniejszych musicali, jakie kiedykolwiek powstały, czyli Tomiego. To nie przypadek, że większość produkcji, które wymieniłem, miało premierę w kwietniu albo w maju. Producenci starają się co roku zdążyć przed zamknięciem listy spektakli zakwalifikowanych do nagrody Tony. Otrzymanie bądź nieotrzymanie nominacji bądź statuetki decyduje często o przyszłości spektaklu. Całkiem spore grono najfajniejszych ludzi na świecie, czyli ludzi musicalu, czeka więc w niedzielę 16 czerwca stresujący wieczór. Ja będę śledził galę z wypiekami na twarzy i notatnikiem w ręku. W końcu muszę rozstrzygnąć, które spektakle oglądać jesienią w Nowym Jorku i o których, również jesienią, opowiem Wam z całą pewnością w podcaście.